Szczęść Boże, mili Państwo, kłania się Wiesław Pilch. A proszę Państwa, mam przed sobą artykuł z Dziennika Ludowego z 11 września 2020 roku. Ten artykuł wisi mi przynajmniej od kilku dni na tapecie. Nie brałem się do niego dlatego, że jestem pewien, iż teraz, gdy się za niego wezmą, podniesie mi się ciśnienie. A ja ostatnimi czasy mam wysokie ciśnienie, więc wcale mi nie zależy na szybkim zejściu. No ale muszę się i z tym zmierzyć. Otóż z 11 września artykuł z Dziennika Ludowego brzmi, tytuł jego brzmi: Rozwój Chin nigdy nie był prezentem od USA. Znaczy ja nie wiem, nie czytałem tego artykułu. Nie wiem, jaka jest jego zawartość. Wręcz się czasami obawiam, wręcz się raczej obawiam. Podejrzewam, że właśnie dlatego nie cytowałem go. Się obawiam o odbiór. No ale cóż, muszę się z tym zmierzyć. Muszę wziąć na klatę to, co moi chińscy przyjaciele wymyślili. Aczkolwiek mam, jak Państwo się domyślacie, swój pogląd na tą sprawę. Cytuję. Na przestrzeni dziesięcioleci szybki rozwój Chin, który czerpał korzyści z wymiany i współpracy z krajami na całym świecie, zapewnił z kolei trwały impuls rozwojowy i istotne możliwości dla innych krajów, w tym dla USA. Jednak niektórzy politycy amerykańscy bezwstydnie próbują manipulować historią i wysuwają absurdalny argument, że reformy i otwarcie Chin to przyszły ze Stanów Zjednoczonych, ratując w ten sposób Chiny. Ja, to ktokolwiek pamięta czasy lub zna historię czasów Nixona, to wie, jak to wyglądało. Skąd się Ameryka, Stany Zjednoczone wzięły w okolicach tam 68, 9, 70 roku. Ale cytuję dalej. Takie bezczelne działania, które ujawniają skrajnie niezdrowy sposób myślenia niektórych polityków USA, są wynikiem ignorancji, bezwstydnych kalkulacji politycznych i ukrytych motywów. Trzeba zrozumieć, że rozwój każdego kraju zależy zasadniczo od niego samego. I żaden kraj nie powinien nigdy uważać się za zbawiciela, znaczy żaden inny kraj nie powinien się uważać za zbawiciela kolejnego kraju, czyli w tym przypadku Stany Zjednoczone nie powinny się uważać za zbawiciela Chin. To dokładnie tak samo, jakby Rosja, naprzód sowiecka, a teraz Federacja Rosyjska uważała, czy na przykład Niemcy, Republika Federalna Niemiec uważała się za zbawiciela Polski. Tutaj taki rechot historii, prawda? I teraz cytuję. Należy rozumieć, że rozwój każdego kraju zasadniczo zależy od niego samego i żaden kraj nie powinien się nigdy uważać za zbawiciela innego kraju. Dla Chin, dużego kraju, wielkiego kraju, zamieszkałego przez 1,4 miliarda ludzi, jest jeszcze bardziej niemożliwe, aby polegał na darach z innych krajów w zakresie swojego rozwoju. Pan prezydent Chin, Xi Jinping, powiedział: otwartość przynosi postęp, a odseparowanie się od świata prowadzi do zaufania. Tenże pan Xi Jinping dodał, że Chiny nie mogą się rozwijać w izolacji od świata. Świat potrzebuje Chin dla globalnego rozwoju, czyli obydwie te jednostki. Załóżmy, że Chiny są jedną jednostką, a pozostała część świata jest kolejną jednostką, się nawzajem uzupełniają. Dla mnie to jest oczywiste. Jestem sinocentrystą, więc taki podział świata jest dla mnie oczywisty. Jest to również jedną z cennych inspiracji dla świata i dla samych Chin oczywiście, jak chińskie reformy i otwarcie to, co Chiny dały światu. Dzięki chińskiej polityce reform i otwarcia Chiny i kraje rozwinięte, w tym USA, były w stanie uzupełnić się pod względem czynników produkcji i ostatecznie cieszyć się wzajemnie korzystnymi dla obu stron wynikami, które doprowadziły do wzrostu i wspólnego dobrobytu. Warto wspomnieć, że Chiny w trakcie swojego rozwoju musiały nieustannie przezwyciężać tłumienie, utrudnianie i przechwytywanie korzyści ze strony USA. Na początku 90. lat Stany Zjednoczone nałożyły na Chiny sankcje gospodarcze na dużą skalę i uniemożliwiły Chinom przywrócenie statusu sygnatariusza układu GATT, czyli układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu, GATT. Później utrudniały wejście Chinom do Światowej Organizacji Handlu i jednostronnie wywoływały tarcia handlowe, gospodarcze, które były skierowane przeciwko Chinom. Cały czas cytuję. Przez pokonanie licznych trudności na drodze otwarcia i rozwoju Chin zapewniały sobie niezwykłe frukta, niezwykłe korzyści. Ostatecznie takie osiągnięcie należy przypisać, czyli osiągnięcie tego, co Chiny mają w tej chwili, należy przypisać Chińczykom, którzy nieustannie promowali reformy i otwierali się oraz walczyli o swój rozwój swoją pracowitością i mądrością pod przewodnictwem KPH. I pozwolę sobie tutaj się zatrzymać. Otóż ja od momentu właściwie, kiedy zacząłem prowadzić ten kanał. Kanał sinocentryczny. Mam nadzieję, że Państwo rozumiecie to pojęcie. Powiadałem od zawsze, iż rozwój Chiny zawdzięczają swój rozwój pracowitości miliarda 400 milionów ludzi i pod przewodnictwem KPH. I pamiętajcie Państwo, i to również powtarzam, nie wiem, ile set razy. Ja jestem polskim prawicowcem, polskim konserwatystą, polskim, nie wiem jak to jeszcze nazwać, polskim narodowcem, który, ale nie tylko polskim, również chińskim narodowcem, który zarówno kocha Polskę, jak i Chiny. Można powiedzieć, że to jest niemożliwe, dlatego że Polską teoretycznie rządzą demokraci. No to jak uważacie Państwo, że to są demokratyczne rządy od 1945 roku, to proszę bardzo, ja nie mam nic przeciwko temu. Możecie Państwo sobie uważać tak. Natomiast ja uważam, że tak nie jest. Że w żadnym przypadku, powtarzam, od 1945 roku nie ma możliwości, nie ma żadnych rządów demokratycznych. Chyba można powiedzieć, że ostatnimi czasy zbliżamy się do demokracji, ale to jest demokracja nieprawdopodobnie chaotyczna. To jest demokracja na poziomie zbliżająca się przepraszam, ale zapomniałem tego sformułowania. To jest demokracja zbliżona do próby zniszczenia swojego własnego narodu. Tak bym to opisował, ujął. Ale wracamy do Chin. Otóż, ja będąc człowiekiem prawicy, powtarzam po raz 1588, polskiej prawicy, będąc człowiekiem będąc nacjonalistą, narodowcem polskim i chińskim, uważam, że można zupełnie spokojnie powiedzieć, iż Chiny rozwijają się dzięki mądrości przywódców KPH, Komunistycznej Partii Chin. I kurczę, i choćbyście mnie próbowali torturować, to swojego zdania nie zmienię. Mam takie zdanie od wielu lat. No i pytanie, co wy z tym zrobicie? Dobra, ale to jest bez znaczenia. Powiedziałem, znaczy zatrzymałem się nad tą pracowitością Chińczyków, która jest oczywista, i mądrością pod przewodnictwem KPH, która dla mnie jest oczywistością. To teraz jedziemy dalej. Cytuję. Wielkie osiągnięcia wynikają z wniosłej moralności i ogromnej odwagi, powiedział Henry Kissinger, były sekretarz stanu USA, dodając, że chińskie osiągnięcia gospodarcze wynikają z wiary w siebie, a nie ze wsparcia obcych rządów. No to jest oczywiste. Kissinger, Żyd, który bardzo wiele zrobił dla rozwoju stosunków chińsko-amerykańskich, bardzo wiele zrobił, albo jeszcze więcej, miał rację. Mówiąc o tym, że chińskie osiągnięcia wynikają z wiary w siebie, a nie ze wsparcia obcych rządów. Zauważył on również, że Stany Zjednoczone stanęły przed poważnymi wyzwaniami i potrzebują rozwoju Chin. Cud gospodarczy Chin jest w rzeczywistości wynikiem wielkich wysiłków i ciężkiej pracy Chińczyków. W trakcie swojego rozwoju kraj opierał się na solidnych, nieustających wysiłkach pokoleń Chińczyków ostatnich, co jest reprezentowane w typowym przypadku, znaczy w przykładzie 800 milionów koszul w zamian za samolot Boeinga. To znaczy, chodzi o to, że Chińczycy musieli wyeksportować 800 milionów koszul męskich, aby kupić jeden samolot Boeinga. Kiedyś. Ten wielki etos chiński polega również na wypełnieniu własnej odpowiedzialności w dobrych czasach i w przeciwnościach, i w tych czasach, kiedy jest źle. Bez eksportowania lub podnoszenia problemów gdzie indziej. Czyli Chińczycy nie eksportują własne problemy i nie podnoszą problemy własne gdzie indziej, w przeciwieństwie do Amerykanów. Ale torując własną drogą śmiałymi eksperymentami, opartymi na własnych potrzebach i warunkach, doświadczeniach i lekcjach, a także na osiągnięciach innych cywilizacji, osiągają niesłychane wyniki. Drzwi Chin są otwarte nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, a dla wszystkich krajów i regionów świata. A proszę Państwa, to wszystko, co do tej pory powiedziałem, przeczytałem, bo to są w końcu słowa zawarte w tym tekście z dziennika lądowego. To jest tak bardzo na okrągło powiedziane. To jest powiedziane do nas. To znaczy ten anglojęzyczny tekst Dziennika Ludowego jest skierowany do nas, do białasów. Głównie do Amerykanów, ale również i do innych białasów. Do Żydów, do kogokolwiek, do wszystkich barbarzyńców. Proszę nie zapomnieć o tym, że pojęcie barbarzyńcy w chińskiej kulturze było zarezerwowane dla obcych, dla ludzi, którzy nie byli członkami, to chyba źle powiedziane, nie współtworzyli chińskiej kultury. a my jesteśmy dla nich barbarzyńcami. Możecie mi Państwo wierzyć. Ja pamiętam, że gdzieś w 12-13 roku, w tamtych okresach, rozmawiałem z panią, wspaniałą kobietą, wspaniałą Polką, która gdzieś tam znajduje się na wyżynach Socjety Republiki Federalnej Niemiec. I ona wtedy, mieszkając w Szanghaju, znaczy już w okolicach Szanghaju, pracując w Szanghaju, mieszkając w okolicach Szanghaju, miałem z nią, to była wielka przyjemność, miałem z nią kontakt i ona wtedy mi mówiła, że ona, osoba, która spotykała się z socjetą, z najwyższą socjetą chińską owych lat, powiedziała, że właściciel domu, w którym mieszkała, znaczy domu, wieżowca, no i właściciel, zarządzający, nie właściciel, zarządzający tym wieżowcem, mówiący po angielsku, powiedział jej, że wy jesteście barbarzyńcami dla nas. To był 12-13 rok. Państwo myślicie, że teraz coś się zmieniło? Pojęcie barbarzyńcy pochodzi sprzed 12 wieku? 10 wieku? Widzicie Państwo, że u nich się, że u Chińczyków coś się zmieniło? Oni o tym nie mówią. Ponieważ są grzeczni. Natomiast tak myślą. Jak powiadam, to jest opinia tej pani. Tej pani, której pamięć z szacunkiem przechowuje w swoich myślach. Więc ja sugeruję, abyście Państwo naprawdę bardzo ostrożnie podchodzili. Im ostrożniej, tym lepiej. Bardzo ostrożnie podchodzili do tego, co my, znaczy inaczej, nie my, nasza cywilizacja, która już prawie nie istnieje, mogła zaoferować Chińczykom w ciągu tych ostatnich 40 lat. Czyli to jest okres jakiś tak śmiesznie krótki, biorąc pod uwagę ich cywilizację. Naprawdę było mi bardzo miło, gdybyście Państwo znaleźli czas na refleksję właśnie nad tym, co Chiny dały nam w ostatnich wiekach, od momentu, kiedy tam się, nie, trudno powiedzieć od kiedy, ponieważ stamtąd przywożona została, była jedwabnym szlakiem chińska kultura, chińskie wytwory od 1000-1500 lat. I teraz porównajcie to z tym, co myśmy dali im w ciągu ostatnich 40. Naprawdę byłbym bardzo zobowiązany, gdybyście Państwo używali głowy do myślenia. Ponieważ wtedy, gdy będziecie je używali, będziecie w stanie zrozumieć dystans, jaki nas, białych, na przykład Polaków, dzieli od Chińczyków, od kultury chińskiej. To jest tak, jakby pigmeje lub jakikolwiek inny lud bantu czy buntu gdzieś w Afryce porównywał się z białym. Naprawdę nie jest to przesadą. No ale to już Państwo sami zdecydujecie, czy jest, czy nie jest. Zapraszam Państwa na drugą część tego artykułu. Myślę, że w tym artykule nie wyjaśniono istoty. No ale cóż, istoty tego problemu, który został postawiony w tytule, czyli rozwój Chin nigdy nie był prezentem ani od USA, ani od nikogo innego. Bardzo zapraszam Państwa na drugą część tego artykułu, ponieważ myślę, że warto, nawet jeśli artykuł jest niewysokiego lotu, to pewne pytania z tego artykułu wynikają. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.